Mam na imię Dagmara, jestem behawiorystą, trenerem, prowadzę szkołę Akademia Pana Psa w Lublinie.
Pracując z psami, zauważyłaś jakieś takie różnice odnośnie, w zależności od jakiejś konkretnej rasy, czy jest inny klucz co do tego?
Bardziej kluczem jest wiek zwierzęcia niż rasa. Jeżeli chodzi o rasę, to bardziej patrzymy na grupy psów, czyli grupy psów stróżujących, myśliwskich. Jeżeli chodzi o różnice w szkoleniach, to zdecydowanie bardziej wiek będzie miał wpływ na tą różnicę.
Czy jakieś konkretne rasy są bardziej wymagające, jeśli chodzi o szkolenie? Czy potrzebują więcej uwagi, inne potrzebują mniej bodźcowania? Czy jest takie rozróżnienie?
Sam proces uczenia się jest identyczny, bo ten mózg ma identyczną budowę u wszystkich psiaków. Natomiast faktycznie przez lata te psy były selekcjonowane do różnych zadań i pod tym względem różnice widać. Są psy, które będą szybciej łapać obieganie, bo są na przykład rasami, które miały zaganiać stada, więc ten obieg łatwiej im wychodzi, to jest dla nich bardziej naturalne zachowanie. Są psy, które były stworzone do tego, żeby pracować blisko człowieka, w związku z tym one będą świetnie się czuły w takim trochę śmiejewojskowym szkoleniu, czyli duże powtórek, blisko nogi, blisko człowieka, to będzie im się podobało, będą wchodziły w pracę 100%. Są psy, które były wykorzystywane do pracy bardziej samodzielnej, jak na przykład część ras myśliwskich. I takie psy będą pracowały mniej chętnie, dlatego że one miały być samodzielne w tej pracy, a nie miały cały czas opierać się na obecności człowieka. Więc one będą trochę dalej od nas pracować, one będą troszkę wolniej wchodzić w tę pracę i trochę łatwiej będzie go z niego wybić. To też jest pewien urok, tak? I ja nie lubię dzielić psów tak bardzo ze względu na rasy. Tutaj, jeżeli chodzi o szkolenia, to staram się przekonać właścicieli, że to jest ten sam mózg. Różnicą są potrzeby. Potrzeby, które dany pies ma. I tak na przykład te popularne w tym momencie border collie, one będą miały dużą potrzebę pracy blisko człowieka, dużo tej pracy. Natomiast psiaki typu wyżły będą miały dużą potrzebę ruchu, intensywnego ruchu, eksploracji w dużej ilości, pracy węchowej nawet. Więc one będą różne, ale na poziomie siad, waruj, zostań, czyli takiego podstawowego treningu, one będą pracować tak samo i jeżeli wiemy, co dla tego psa jest nagrodą. Więc cały sekret tkwi nie w rasie, tylko właśnie w nagrodzie, którą oferujemy za daną pracę. Tak? To tak jak u nas, jak dla nas motywująca może być podwyżka, a dla psa może być motywująca wycieczka do babci, bo wiadomo, że spod stołu zawsze coś skapnie.
A czym się kierować przy wyborze psa? Zwracamy uwagę trochę na też te cechy rasy, to, że mają inne potrzeby i tak jakby zgłębiamy ten temat. No właśnie, jak wybieramy psa?
To jest coś, co mnie fascynuje, bo jeżeli ludzie kupują pralkę, to potrafią sprawdzać opinie o pralkach przez miesiąc. Jak kupują kanapę, potrafią przelecieć się przez 15 sklepów, żeby wybrać kanapę. A jeżeli kupują psa, to widzą ogłoszenie i tak, kupują. I to jest coś, co próbuję zmienić. To znaczy, chciałabym, żeby zwiększyła się świadomość co do wyboru ras dopasowanych do trybu życia człowieka. Jeżeli ja jestem osobą aktywną, a wezmę psa kanapowca, będzie ciężko mi się dogadać. Jeżeli ja jestem człowiekiem, który lubi dużo dotykać psa, a wezmę psa, który jest bardzo niezależny w tym zakresie, będziemy niezadowoleni. Jeżeli ja lubię pooglądać wieczorem Netflixa, a mój pies wolałby 2 godziny w tym czasie pobiegać przy rowerze, będzie nam ciężko. Więc trzeba naprawdę przemyśleć swój rytm dnia, swoje możliwości czasowe, realne chęci, jakie będziemy chcieli poświęcić psu na pracę z nim oraz nasze możliwości utrzymania też psa, wagowe. Mniej więcej jesteśmy w stanie utrzymać psa, który waży do 60% naszego ciała. Więc taka przeciętna kobieta utrzyma psa w okolicach 30-35 kg bez problemu. Ze psami większej wagi będzie miała większy problem. Będzie miała też problem w razie wypadku takiego psa podnieść, przenieść, więc też musi mieć to na uwadze, wybierając na przykład dużą rasę. Część ras jest bardzo podatna na pewne typy chorób, czyli tutaj już muszę sobie sprawdzić, czy miejsce, z którego kupuję psa, zbadało mi psa, czy ten pies jest wolny od chorób, do których dana rasa ma predyspozycję. Pojechać, zobaczyć, czy ktoś dba o psy, dba o otoczenie, czy ma jakiekolwiek wiedzę o rasie. Naprawdę teraz rozwinęło się takie psie podziemie, gdzie psy się hoduje w piwnicach jak bimber, a sprzedaje jak bryłę złota. Trzeba dążyć do tego, żeby wyjść z tych takiej sprzedaży tanich piesków, które są rozmnażane na potęgę, dlatego że bardzo często jest tam rozmnażane wszystko ze wszystkim. Więc te psy mi bardzo chorują. Psy, które mają problemy z biodrami, z oczami, z alergiami, problemy skórne. przychodzą całe zapasożytowane, mają biegunki, wymiotują. Od pierwszych dni trzeba z nimi biegać co chwilę do weterynarza. Moglibyśmy tego uniknąć, gdybyśmy wybierali te psy ze świadomych źródeł.
Czy zaobserwowałaś jakieś problemy behawioralne w zależności od konkretnych ras psów?
Jak najbardziej. Pewne grupy ras mają predyspozycję do pewnych problemów behawioralnych. Na przykład psy myśliwskie, które kiedyś były utrzymywane w grupach i miały pracować w grupach, jak bigle czy ogary. Takie psy nie do końca razem z sobie samotnością mają większe predyspozycje do problemów separacyjnych. A gdy zostają same i nie są tego nauczone, będą wyły i to będą wyły w bardzo charakterystyczny, uciążliwy sposób.
Jak zaradzić temu?
Świadomością. Więc jeżeli ja wiem, że bigle mają problemy z zostawaniem samemu, to ćwiczę to od pierwszego dnia. Od pierwszego dnia wychodzę już na minutę, na dwie, na trzy. Czy to zamykam się w łazience, czy to zamykam się w kuchni. Staram się, żeby każde drzwi były tak samo ważne, żeby cała energia psa nie szła w drzwi wyjściowe. I staram się bardzo, bardzo powoli wprowadzać tę samotność. Nie robię tak, że przez 2 tygodnie biorę urlop, te 2 tygodnie spędzam czas z psem non-stop, po czym trzaskam drzwiami i wychodzę na 8 godzin, bo to w przypadku tych konkretnych ras się nie sprawdzi.
Był taki boom trochę na border collie, dużo osób brało te psy, a potem no, pojawiały się takie problemy behawioralne, na przykład nie wiem, gonienie własnego cienia przez te psy, taka wielka naprawdę nadpobudliwość. Dlaczego tak się dzieje?
Są to rasy stworzone do zaganiania. Mają potrzebę dużej ilości ruchu, swobodnego ruchu i w sytuacjach, kiedy im ten instynkt się odpala w okresie dojrzewania lub w sytuacjach, kiedy się stresują, uciekają do tego zachowania, które jest dla psów najbardziej naturalne, więc w tym przypadku będzie to zaganianie. I dlatego border collie często zaganiają rowery, samochody. Są to też psy bardzo, bardzo wrażliwe, w związku z tym głośny samochód może powodować u nich taką reakcję, bo mogą się obawiać tego mocnego dźwięku. Więc w przypadku border collie ja zawsze każę pamiętać o tym, żeby patrzeć oczami psa, patrzeć uszami psa i nie wrzucać tych maluchów w sytuacje, które je przerosną. Stopniowo zapoznawać te psy z hałasem miasta, stopniowo zapoznawać te psy z pojazdami, które się szybko poruszają, tak żeby ten pies ze stresu nam nie zaczął właśnie wchodzić w zaganianie i w oszczekiwanie, odganianie od siebie tych pojazdów. No a jeżeli chodzi o okres dojrzewania, to żeby właśnie pies mi nie wszedł w takie zachowania, zaganiania, to pamiętam o tym, żeby dużo pracy tym psom dawać, bo one kochają pracę i to pracę, która nie będzie tych psów nakręcać w okresie dojrzewania. Więc w okresie dojrzewania w przypadku border collie zapominam o iseniu piłki lub wszelkich aportów. Wprowadzamy dużo pracy nosem, dużo węszenia, dużo zachowań, które mi tego psa pomoże trochę zresetować na poziomie emocjonalnym.
Czyli nie muszą zaganiać konkretnie zwierząt?
Nie, nie. Chodzi tutaj o pracę, która będzie pracą umysłową, a niekoniecznie tylko i wyłącznie pracą fizyczną, bo taka właśnie praca męczy nastolatki.
Dużo też się widzi jakichś filmików, na których są husky albo Alaskan Malamuta, które bardzo wyją. Czy to też jest związane właśnie z ich naturą?
Tak, rasy pierwotne będą rasami głośnymi, będzie tam dużo wycia, będą ciągnąć na smyczy. To nie będzie pies, który będzie szedł przy nodze na luźnej smyczy. To będzie pies, który będzie ciągnął i który, jak już oczywiście będzie mógł, czyli gdzieś w okolicach 9-10 miesiąca, chętnie zacznie coś ciągnąć, typu rower, ciągnąć biegacza za sobą. Dlatego, że te rasy potrzebują spalić dużą ilość energii, potrzebują biec przed siebie, czuć tą wolność. Są rasą stworzoną do ciągnięcia. Ale tak, tu będzie mnóstwo wycia, tu będzie mnóstwo tej niezależności. Brak powrotu do właściciela, dlatego że środowisko i ruch motywuje te psy najbardziej. Więc w przypadku ras pierwotnych faktycznie jest tak, że są to psy, które mogą sprawiać problemy w bloku innym sąsiadom przez swoje naturalne zachowania.
I ucieczki też słyszy się.
Tak, ale dla mnie to jest też tak, że jeżeli ja biorę psa, to jestem za niego odpowiedzialna. W związku z tym, po pierwsze, mam płot, który będzie dla takiego psa niepokonalny. Nie płotek, który ma 0,5 metra i który ma dziury w co trzecim szczebelku, tylko faktycznie porządny płot. Kolejna sprawa, jeżeli ja mam psa, który jest w okresie dojrzewania, ja wiem, że mam w okolicy cieczki, to ja nie puszczę tego psa bez nadzoru na podwórko. On jest ze mną na tym podwórku, albo w taki sposób to podwórko jest ustawione, żebym ja miała na niego oko z domu.
Dużo mówi się o agresji wśród psów z grupy bull, pitbulle, bull terriery, bo one mają tą, powiedzmy, wrodzoną agresję przez to, że były selekcjonowane ich geny do tego, żeby były psami do walk. Czy to się objawia jakoś przy treningu, czy trzeba jakoś specjalnie z takimi psami pracować?
To jest bardzo duża łatka, która została przyklejona głównie ze względu na amerykańskie pitbule, amerykańskie amstaffy, które faktycznie były bardzo i do tej pory są selekcjonowane do walk, tylko kiedyś legalnie, teraz nielegalnie. Ale nie jesteśmy Ameryką, jesteśmy Polską i tutaj naprawdę nie ma czegoś takiego, że pitbull jest bardziej agresywny od innego psa. Każdy pies jest agresywny. Każdy jeden. Od chihuahua po rottweilera. I teraz od naszego wychowania, od środowiska, ale też od źródła, czyli skąd tego psa bierzemy, jakie są geny psa, którego bierzemy, od tego będzie zależeć wychowanie psa. Czyli geny i środowisko, a nie tak, że jakiś pies jest agresywny, a drugi nie jest. Każdy jest agresywny. Jeżeli wychodzi nowy film, w którym bohaterem jest pies, to wszyscy się cieszą, a behawioryści klną. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że natychmiast pojawia się moda na tą rasę. Pamiętacie film Lassie? Atrakcyjność owczarków szkockich potem wzrosła bardzo. Niestety owczarki szkockie mają potrzebę zaganiania, mają potrzebę pracy i takie psy, jeżeli były zamknięte w domu i miały służyć do głaskania, bardzo szybko uczyły się zaganiać sobie ludzi do łazienki i tam sobie ich pilnować agresywnie. W związku z tym bardzo dużo schronisk było pełne owczarków coli, co drugi miał na imię Lassie.
Ostatnio też widziałam dużo labradorów. Ciekawa jestem, czy to było po filmie Marley i ja.
Marley i ja niestety bardzo się przysłużył popularności, ale też chyba bardziej przysłużyła się taka nieprawdziwa łatka, że to są psy rodzinne. To jest bzdura, to nie są psy rodzinne. To jest duży, ponad 40-kilogramowy pies, który ma problem z kontrolą emocji, który ma problem z rozumieniem przestrzeni osobistych granic, w związku z tym będzie z łatwością tratował mniejsze dzieci. I jest to pies myśliwski, więc pies, który potrzebuje bardzo dużo ruchu. Jeżeli on będzie dostawał okrążenie wokół bloku, to w okresie dojrzewania on będzie roznosił mieszkanie. Oczywiście odpowiedzią na to jest otyłość. Można tak zapaść tego biednego Goldena czy Labradora, że on się będzie ledwo poruszał, bo ledwo będzie miał na to siłę. No ale taki pies zaraz mu siądą stawy i trzeba będzie go ratować operacyjnie, a to jest kupę pieniędzy. Więc dla mnie branie psa, który jest aktywny, bardzo aktywny i tuczenie go, żeby był spokojniejszy, to nie jest w żaden sposób rozwiązanie.